Na początek takie może słowa. Musimy zgadnąć, skąd pochodzą. Człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jak myślicie, skąd pochodzi to zdanie? Nie pochodzi ono, jak można byłoby domniemywać, na przykład z islamskiego Koranu. Nie jest to też cytat z jakiegoś katechizmu rzymskokatolickiego. Nie jest to też cytat, powiedzmy, z jakiegoś kazania sławnego pastora, który strzelił gafę podczas nabożeństwa. Nic z tych rzeczy. Te słowa mogą nam się wydawać dość dziwne na pierwszy rzut oka, czy że tak powiem na pierwsze usłyszenie, ale tak naprawdę ostatecznie pochodzą z Biblii. Naprawdę. Dokładniej mówiąc, możemy się z nimi spotkać w liście Jakuba, w drugim rozdziale, któremu się bliżej przyjrzymy. No właśnie, to jak jest z tym usprawiedliwieniem? Czy Bóg usprawiedliwia nas wyłącznie na podstawie wiary, czy może jednak usprawiedliwia nas również na podstawie naszych dobrych uczynków? Czyżby Jakub, którego słowa tutaj przeczytałem, przeczył apostołowi Pawłowi? Czytaliśmy przed chwilą, dokładniej mówiąc, brat Oskar czytał list do Rzymian, 4 rozdział, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że Abraham został usprawiedliwiony nie z uczynków, ale z wiary. Jak to jest? Tyle pytań, tyle różnych zagwozdek, niemało trudności, wiele zagadek do rozwikłania, ale myślę, że ten czas razem z nami tutaj przy tym Słowie Bożym, które będziemy studiować, będzie tym ciekawszy dzięki temu. Co więcej, ja też myślę, że list Jakuba jest takim bardzo praktycznym listem, wbrew pozorom. I myślę, że mogą to potwierdzić uczestnicy grupy 20+, dlatego że przez ostatni rok przeszliśmy sobie między innymi przez cały list Jakuba, dokładnie go razem studiując i również przyglądając się temu fragmentowi, który za chwilę dziś usłyszymy. Na początek może podzielę się z wami takim krótkim wprowadzeniem do tej pełnej mądrości księgi. W Ewangeliach mamy do czynienia z wieloma Jakubami, więc moglibyśmy się zastanawiać, który z tych Jakubów napisał ten list, skoro ich jest tak wiele. Ale generalnie zwykle zakłada się, że ten list został napisany przez Jakuba zwanego Sprawiedliwym, przez jednego z braci Jezusa. I swoją drogą ten brat pański, Jakub, on doświadczył dość smutnej, ale z jednej strony bardzo chwalebnej rzeczy, a dokładniej umarł za wiarę w Chrystusa, kiedy został zrzucony z dachu świątyni jerozolimskiej, najpóźniej około 62 roku. I właśnie wtedy ten list mógł zostać napisany, a więc najpóźniej około 62 roku. I skoro mowa tutaj o złym traktowaniu uczniów Chrystusa, to warto podkreślić, że ten list został napisany najprawdopodobniej do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy żyli w rozproszeniu, w diasporze. Z tego powodu, że no właśnie byli prześladowani za wiarę w Chrystusa. W związku z tym musieli się rozproszyć. I z tego powodu list Jakuba ma taki bardziej żydowski charakter. Jego treść koncentruje się nie tyle na jakichś sporach doktrynalnych, teologicznych, co bardziej na praktycznym życiu w wierze. I możliwe, że jest to jakiś taki zapis kazania na temat pobożnego życia, możliwe, że jest to też taki traktat z pogranicza literatury mądrościowej i dlatego czasami list Jakuba otrzymuje taką piękną nazwę, a dokładniej mówiąc, nazywa się go czasami Księgą Przysłów Nowego Testamentu. Myślę, że jest to bardzo wdzięczne określenie, jeśli pamiętamy, że w Starym Testamencie też mamy Księgę Przysłów. Dobrze, dosyć wstępu. Otwórzmy proszę list Jakuba na rozdziale 2. List Jakuba swoją drogą znajdziemy między innymi listami powszechnymi tak zwanymi. To są takie listy skierowane do wszystkich chrześcijan. Nie ma tam napisane na przykład, że to są listy, nie wiem, do Efezjan, do Koryntian, tylko to są takie listy skierowane do wszystkich chrześcijan w ogóle. No i list Jakuba znajdziemy między listem do Hebrajczyków, a listami Piotra, gdyby ktoś chciał taki przewodnik po nawigacji w swojej Biblii. Dobrze, otwórzmy rozdział 2 i będę czytał od wersetu 14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, to cóż to pomoże? tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. I w podobny sposób Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli tylko uważnie słuchaliśmy tych słów Pisma, to łatwo można było dostrzec, że autor włączył tam w ten swój wywód najróżniejsze elementy, takie jak pytania retoryczne, odwołania do życiowych sytuacji, dyskusje z fikcyjnym rozmówcą, przykłady postaci ze Starego Testamentu i też na końcu różne barwne porównania. A skoro mowa o tych ostatnich, to myślę, że dzięki tym powtórzeniom bardzo łatwo jest dostrzec, jakie jest sedno, sama esencja przekazu listu Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. Także jeśli ktoś uważa się za wierzącego, a nie wydaje owoców w postaci dobrych uczynków, to nigdy nie został wzbudzony do życia przez Chrystusa. Minęło go to, co najważniejsze. I dlatego chcę, żebyśmy w czasie tego rozważania z tyłu naszych głów cały czas posiadali to pytanie, które powinno cały czas kołatać w naszych umysłach i w naszych sercach. Proszę, abyśmy wzięli je bardzo osobiście, każdy z nas. Czy jestem duchowym trupem? Czy jestem duchowym trupem? To pytanie może brzmieć bardzo dosadnie, ale takie powinno być, nie szkodzi. Dlatego, że jeśli byśmy wczytali się w ten nasz tekst, to łatwo byśmy zobaczyli, że Jakub nie boi się takich dosadnych obrazów, takich mocnych porównań i takich bardzo graficznych zestawień, sugestywnych. Dlatego, droga siostro, drogi bracie, przyjacielu, potraktuj ten czas skupienia nad Słowem jako taką chwilę prawdy. Taki moment, kiedy dokonasz wglądu w swoje sumienie. Poważnie, na serio zastanowisz się nad sobą i w końcu zdobędziesz się na szczerość sama ze sobą, sam z Bogiem i zdecydujesz się zaufać w to, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć. Wsłuchasz się w Jego głos. Ale żeby nie zaplątać się w złożoności tego fragmentu, bo trzeba przyznać, że mamy tutaj sporo treści, to sobie podzielimy go na takie cztery części i wróćmy proszę do tekstu i przeczytajmy pierwszą część, a więc wersety od 14 do 17. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Zobaczcie, jaki kontrast tutaj się rysuje. Kontrast między mówieniem a działaniem, pomiędzy słowem a czynem. I najpierw Jakub tutaj zmusza do zastanowienia się każdego z nas. Przedstawia nam przypadek takiego wyobrażonego chrześcijanina, który mówi, że ma wiarę, ale nie ma uczynków. I ten człowiek, uwaga, twierdzi, że jest wierzący, ale nie jest w stanie tego w żaden sposób poświadczyć swoim postępowaniem. Innymi słowy, ten delikwent ma tutaj dużo do powiedzenia na temat swojej wiary, ale jednocześnie ma bardzo mało do wykazania w praktyce. W przypadku takiego człowieka samo wręcz się nasuwa takie pytanie. Czy wiara może go zbawić? Myślę jednak, że Jakub nie powątpiewa tutaj w to, że jesteśmy zbawieni wyłącznie przez wiarę. Jakub powątpiewa tutaj w takie mniemanie, że jesteśmy zbawieni wyłącznie przez pewien rodzaj, pewien typ wiary. Dlatego myślę, że z lepszym tłumaczeniem spotykamy się na przykład w przekładzie literackim Nowego Przymierza. Tam mamy to przetłumaczone, uwaga, w taki sposób. czy taka wiara może go zbawić? Czy taka wiara może go zbawić? Innymi słowy, wiara, która została opisana właśnie w ten sposób, w taki nieaktywny, martwy sposób. No i myślę, że to odczytanie jest jak najbardziej potwierdzone, bo tam mamy taki rodzajnik określony przed tym rzeczownikiem wiara. Jak mamy po angielsku na przykład die albo po niemiecku der, die, das, takie rodzajniki, to to nam komunikuje, że to chodzi o tę konkretną wiarę, taką wiarę. To jest taki rodzajnik, który wskazuje na jakiś rodzaj danej rzeczy, czyli czy taki rodzaj wiary może go zbawić. Także mówiąc bardzo potocznie, ale myślę, że to pomoże nam to zapamiętać, Jakub krytykuje tu taki rodzaj wiary, która jest mocna w gębie, ale kiepska w czynach. Mocna w gębie, ale kiepska w czynach. I takie rozumienie myślę, że znajduje swoje potwierdzenie w tej ilustracji, którą znajdujemy w kolejnych wersetach. W Chrystusie jesteśmy prawdziwą rodziną. Jesteśmy duchowymi dziećmi Pana Boga, ale z drugiej strony jesteśmy też braćmi i siostrami względem siebie. I z tego jasno wynika, że powinniśmy okazywać sobie troskę. A tutaj mamy taką sytuację, autor maluje przed nami taką scenę, że jest sobie brat lub siostra ze zboru, nie mają się w co ubrać, nie mają co włożyć do garnka, mówiąc kolokwialnie, a tutaj nasz wyobrażony chrześcijanin mówi im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie się, po czym nie robi z tym zupełnie nic. Aha, jak to miałoby komuś pomóc? Zadaje pytanie taki tutaj nasz autor. Także wniosek z całej tej sytuacji wybrzmiewa głośnym echem i myślę, że jest dość oczywisty. Wiara bez uczynków jest martwa, bezużyteczna, pusta, bez sensu. I tu, kochani, pora na pierwszą lekcję. Chrystus nie zbawił nas tylko po to, żebyśmy mogli uniknąć piekła. Zbawienie to coś dużo, dużo większego. Chrystus zbawił nas po to, żeby uczynić nas nowym stworzeniem. Dzięki Jego interwencji w nasze życie, ta wyschnięta gleba naszych wnętrz, ona nasączyła się wodą życia. W odpowiedzi na Jego wezwanie nasze zmarniałe dusze na nowo odżyły. W odpowiedzi na Jego ducha nasze kamienne serca stały się żywe, mięsiste, czułe na Jego głos. I to wszystko nie stało się tylko po to, żebyśmy teraz wracali sobie z rozrzewnieniem do tego pierwszego doświadczenia Bożej łaski, tak sobie wracali do Niego i wspominali je z sentymentem. O, kiedyś to było z Panem Bogiem, tak się żyło. Nie, otrzymaliśmy nowe życie nie po to, żeby stać w miejscu, ale po to, żeby tym nowym życiem żyć. I to duchowe życie, które otrzymaliśmy, które w nas tętni, ono powinno być widoczne dla świata. Nie powinno być tylko ukryte w nas, tak że nikt nie jest w stanie powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami. To chrystusowe życie nawet można byłoby powiedzieć, że powinno wyrywać się z naszych piersi, tak żeby dosięgnąć innych w naszym otoczeniu. I tutaj chciałbym skierować do was pytanie. Czy widzisz w sobie to duchowe życie, o którym teraz mówię? Czy jesteś w stanie dostrzec w swoim wnętrzu taki rodzaj życia, którego nie umiałbyś, nie umiałabyś sama z siebie wykrzesać? Jeśli tak, to nowe życie powinno napędzać twoją wiarę, popychać ją do działania, sprawiać, że uczynki, w tym uczynki miłosierdzia względem innych, powinny być dla ciebie czymś autentycznym, czymś, co ciebie definiuje, czymś, do czego nikt nie musi ciebie pchać na siłę, ale czymś, co ty chcesz robić, bo taka już jesteś w Chrystusie. Posłuchajcie, w jaki sposób tę relację między wiarą a uczynkami sformułował nie kto inny jak sam reformator Marcin Luther. Czasami kojarzymy tych teologów z przeszłości z jakimiś takimi martwymi stwierdzeniami, a zobaczcie, jak pięknie i poetycko on to ujął. O jakże żywą, dynamiczną, wielce aktywną rzeczą jest wiara. Wprost niemożliwym jest, aby choć na chwilę zatrzymała się w czynieniu dobra. Wiara nie pyta, czy powinno się wykonywać dobre uczynki, ale jeszcze zanim zada się to pytanie, ona już je wykonuje i robi to nieustannie. Także wiara, mimo że jest czymś wewnętrznym, mimo że jest czymś, co mamy w środku, to w naturalny sposób powinna się uzewnętrzniać w postaci naszych dobrych uczynków, w postaci tego, co robimy dla Boga i dla bliźnich. Dobrze, przejdźmy do kolejnej części tekstu. Tym razem będzie ona mniejsza. Będą to wersety od wersetu 18 do 19. Lecz ktoś powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Co my tu mamy? Autor wprowadza tutaj na scenę takiego fikcyjnego rozmówcę. I ten rozmówca stwierdza tak. Ty masz wiarę, ja mam uczynki. Inaczej mówiąc, ty masz taki dar od Boga, a ja mam inny dar od Boga. Nie wymagaj ode mnie, żebym ja posiadał oba te dary. Żebym ja miał i ten dar. Każdy ma swoje powołanie. Daj mi spokój, ja nie muszę robić tych uczynków. Bardzo tak w prosty sposób to komunikując. I na to Jakub odpowiada. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że o ile da się komuś pokazać swoją wiarę, wskazując na konkretne owoce tej wiary w postaci dobrych uczynków, to nie da się pokazać komuś swojej wiary bez odwołania do uczynków. Wiara jest czymś z natury niewidzialnym, czymś, co jest w nas. Nie da się komuś pokazać, że naprawdę wierzymy, jeśli nie wskażemy na konkretne efekty, na konkretne wymierne rzeczy, które wynikają z tej wiary. Także Jakub domaga się tutaj sprytnie od swojego rozmówcy dowiedzenia czegoś, czego ten rozmówca, który nie ma żadnych uczynków, nie jest w stanie dowieść. I to wynika z prostego faktu. Faktu, że nie istnieje ktoś taki jak bezobjawowy chrześcijanin. Pozwólcie, że powtórzę. Nie istnieje ktoś taki jak bezobjawowy wierzący. I następnie padają tutaj jedne z takich odważniejszych stwierdzeń tego listu. Stanowią, myślę, taką ripostę względem kogoś, kto wskazywałby na to, że z pewnością ma prawdziwą wiarę, bo trzyma się przecież prawdziwych przekonań, prawdziwych twierdzeń na temat Pana Boga. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? No to fajnie, ale nie masz się czym chwalić. Nie jesteś wcale lepszy od demonów, dlatego że one też wierzą, że istnieje jeden Bóg, a mimo to drżą, kiedy myślą sobie o tym, że nadejdzie dzień sądu, kiedy przed nim staną. Także przyjęcie do świadomości, do swojego umysłu tego faktu, że rzeczywiście istnieje Bóg, że jest tylko jeden Bóg, to jest niezbędne, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy, aby powiedzieć, że ktoś ma naprawdę zbawczą, autentyczną, rzeczywistą wiarę. I ten ustęp dobrze, myślę, ilustruje też to, jak sam Jakub myśli o wierze. W jaki sposób Jakub definiuje to, co ma na myśli, kiedy zapisuje słowo wiara. Bo wszystko wskazuje na to, że Jakub postrzega wiarę jako taką intelektualną akceptację pewnych twierdzeń. Takich jak na przykład to, że Bóg istnieje, że Jezus jest Mesjaszem, że Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu, albo że przyjdzie powtórnie w chwale. Problem w tym, że w innych miejscach Nowego Testamentu, zwłaszcza u apostoła Pawła, którego słowa czytaliśmy parę minut wcześniej, wiara jest czymś więcej. Czymś dużo, dużo więcej. W jego ujęciu wiara jest osobistym zaufaniem Jezusowi Chrystusowi. Jest czymś, co absorbuje nas całkowicie, co absorbuje całą osobę, jej serce, jej myśli, jej uczucia, wszystko, czym ta osoba jest, a następnie prowadzi do moralnej przemiany. Używając języka Pawłowego z listu do Galatów, to jest taka wiara, która jest czynna w miłości. I wielki tłumacz Biblii na angielski, William Tyndale, w taki sposób skomentował brak posiadania przez diabła osobistej wiary. Posłuchajcie. Diabeł nie otrzymał żadnej obietnicy, dlatego wiara w rozumieniu Pawłowym w ogóle go nie dotyczy. Diabeł wierzy, że Chrystus umarł, ale nie wierzy w to, że umarł on za jego grzechy. Czyli diabeł nie posiada tej osobistej wiary. On wie, że Chrystus umarł, wie nawet, że umarł za grzechy świata, ale nie wierzy, że umarł także za jego grzechy, że to odkupienie, które on zdobył, dotyczy także jego. Odrzuca je, aktywnie walczy z tym. Także koniec końców widzimy, że Jakub i Paweł, oni nie sprzeciwiają się sobie, ale raczej w inny sposób definiują te same terminy. W inny sposób definiują to, czym dla nich jest wiara. I te dwie definicje, one nie są ze sobą, no właśnie, sprzeczne, ale dopełniają się. Po prostu definicja Pawła jest szersza. Wcześniej mówiłem o takiej pozytywnej konieczności życia wiarą w taki sposób, żeby nasze życie wiarą było widoczne na zewnątrz, w postaci dobrych owoców. A teraz ujmę to, powiedzmy, od strony takiej bardziej negatywnej. co mówi o stanie twojej wiary to, że nie masz takich dobrych owoców? Albo inaczej, co mówi o stanie twojej duszy to, jeśli wydajesz wciąż te same zgniłe owoce? Trudne pytanie, co? Ale nie mówię tego tutaj po to, żeby nas teraz oskarżać, żeby budzić w nas jakiś taki niezdrowy rodzaj wyrzutów sumienia, dlatego że ja, tak jak wszyscy, którzy tu siedzimy, również jestem grzesznikiem. Nie jestem w żaden sposób wyjątkowy. Nie chciałbym, żebyśmy też widzieli jakikolwiek najmniejszy rodzaj grzechu jako koniec naszego duchowego życia, jako zupełną porażkę, która sprawia, że wszystko, co do tej pory było w naszym duchowym życiu, nie ma znaczenia. Ale jednak, mimo wszystko, jeśli stałą normą u ciebie jest kompletne, jałowe życie pozbawione wszelkich owoców albo świadoma zgoda na trwanie w grzechu, to chyba coś jest nie tak. Chyba czas się zastanowić, a nawet czas jest się przebudzić. Przebudzić z tego letargu. To dobry moment, żeby w twoim sumieniu zapaliła się czerwona lampka i żebyś zadał w umyśle sobie pytanie, czy moja wiara, tak koniec końców, rzeczywiście, różni się w czymkolwiek, choćby w najmniejszym aspekcie, od wiary, którą posiadają demony? Czy jestem w czymś lepszy od diabła, jeśli chodzi o wiarę? Jakakolwiek by nie była twoja odpowiedź, taka zupełnie szczera w twoim sumieniu, to niezależnie od tego, co byś nie odpowiedział, wierzę, że to nie jest sytuacja beznadziejna. Nawet jeśli stwierdzasz, no rzeczywiście, moja wiara była zawsze martwa, moja wiara rzeczywiście niczym nie różniła się od wiary demonów, to wierzę, że nasz Pan Jezus Chrystus tylko czeka na to, abyś przyszedł do Niego. Abyś przyszła do Niego i wyznała ten fakt i poprosiła o nową, żywą wiarę, o życie, które jest Jego i które ma szansę zagościć w twoim sercu. On cię nie odrzuci, ale podniesie cię z upadku, a nawet z całej serii upadków. Nawet jeśli postrzegasz całe swoje życie jako nic więcej, jak tylko serię, cały szereg upadków. On dalej będzie wyciągał swoją rękę ku tobie i cię zbawi. Ale kontynuujmy naszą pracę z tekstem. I tutaj czytam już od wersetu 20. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. I tutaj docieramy do najtrudniejszej chyba części naszego tekstu. Jakub tutaj dalej polemizuje z tym wyobrażonym chrześcijaninem, który poprzestaje tylko na wierze i odmawia wykazania jej żywotności w oparciu o dobre uczynki. Jakub stara się tutaj wzmocnić swój argument za tezą, że wiara bez uczynków jest martwa. W jaki sposób to robi? W taki, że odwołuje się do przykładu postaci ze Starego Testamentu, dokładniej mówiąc do postaci patriarchy Abrahama. Jakub wspomina tu jego próbę na górze Moria, z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy Abraham nie wahał się oddać Bogu swojego syna na ofiarę, ale Pan ostatecznie powstrzymał go przed złożeniem tej ofiary i zapewnił mu baranka, dzięki któremu ten baranek zginął w miejsce Izaaka. Był to pierwszy taki, jeden z pierwszych takich typów ofiary Chrystusa. Coś, co miało wskazywać jako cień rzeczy przyszłych na to, co ma się wydarzyć na Golgocie. I w tym kontekście Jakub zadaje takie pytanie. Czy Abraham nie został wtedy usprawiedliwiony z uczynków? I domyślam się, że gdybyśmy to my mieli odpowiadać na to pytanie, to byśmy wszyscy jednomyślnie zaprzeczali. Ale no właśnie, jak sobie patrzymy na ten tekst, to wydaje się, że w toku swojego wywodu Jakub zakłada, że właśnie tak się stało. Dlatego jego konkluzją są te znane nam słowa z początku kazania. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jak to rozumieć? Czyżby znowu nam tu wracał ten problem sprzeczności między Pawłem a Jakubem? Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Przede wszystkim spójrzmy na to, w jaki sposób Jakub dochodzi do swojego wniosku o tym, że praojciec Abraham został usprawiedliwiony na podstawie uczynków. W wersecie 20 przepraszam, w wersecie 22 Jakub pisze, że jego wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Także ostatecznie jasne jest, że te uczynki, one są w postrzeganiu Jakuba podporządkowane w wierze. Nie? Tutaj mamy wiarę nadrzędną i tutaj mamy uczynki. Te uczynki są mniej ważne, one wspierają wiarę, udoskonalą ją, w jakiś sposób czynią ją doskonalszą. Więc można byłoby to tak sparafrazować. Kiedy do intelektualnej wiary dołączyły także dobre uczynki, to jego wiara okazała się być czymś więcej. Okazała się być doskonałym zaufaniem. I myślę, że to wyjaśnia to, dlaczego Jakub widzi w gotowości do ofiarowania Izaaka przez Abrahama wypełnienie się tych słów 15 rozdziału Księgi Rodzaju. I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. I tutaj zwróćcie proszę uwagę na jeden fakt. Te słowa padają w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Podczas gdy ta próba z ofiarowaniem Izaaka była w rozdziale 22, czyli później. No ale chwila, moment. Przecież Abraham na poziomie rozdziału 15, czy nawet wcześniej, on już wtedy był wierzący. Już wtedy posłuchał Bożego wezwania, już wtedy zaufał Bogu i w związku z tym Bóg już ogłosił go sprawiedliwym przed swoim obliczem. Ale właśnie, to później w rozdziale 22 ta wiara Abrahama, jej żywotność, jej prawdziwość, jej autentyczność, ona została poświadczona, bo unaoczniły ją konkretne, dobre uczynki, jej owoce. I anioł pański w tej scenie, jeśli byśmy sobie przypomnieli tę scenę z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, to on mówi coś takiego. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Także wszystko to prowadzi nas do przekonania, że Jakub trochę inaczej rozumie to pojęcie usprawiedliwienia, niż my przywykliśmy je rozumieć. Innymi słowy, my jesteśmy dość przyzwyczajeni do takich pawłowych definicji tego pojęcia, bo Paweł rozumie usprawiedliwienie jako Bożą deklarację o tym, że grzeszny człowiek jest sprawiedliwy przed Bożym sądem, przed Bożym obliczem, że jest uniewinniony ze wszystkich swoich grzechów. Tymczasem Jakub inaczej to rozumie. Rozumie usprawiedliwienie jako wykazanie, uwierzytelnienie, potwierdzenie, że człowiek jest istotnie tym, za kogo się podaje, kiedy wyznaje swoją wiarę. Z podobnym rozumieniem tego terminu usprawiedliwienie my się też spotykamy w innych miejscach Nowego Testamentu. To nie jest rzecz właściwa tylko Jakubowi. Przykładowo, Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale mówi coś takiego. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Tak jak mądrość okazuje się być prawdziwą mądrością, kiedy poznajemy jej skutki, tak też prawdziwa wiara okazuje się być autentyczna, jeśli poznajemy jej uczynki. Może powtórzę. Mądrość okazuje się być prawdziwą mądrością, kiedy poznajemy jej efekty, a z kolei wiara okazuje się być prawdziwą wiarą, kiedy poznajemy jej uczynki. Proste? Raz jeszcze. Tak jak poprzednio, jeśli chodziło o wiarę, tak samo mamy w przypadku usprawiedliwienia. Te same terminy, inne definicje. I to jest cała tajemnica rzekomej sprzeczności pomiędzy Pawłem a Jakubem. Ale moi drodzy, z listu Jakuba wypływają dla nas lekcje nie tylko takie etyczne, moralne, ale no właśnie, jak mogliśmy łatwo zauważyć, też takie teologiczne. Bo nauka o usprawiedliwieniu, o tym jak Boży człowiek może czuć się bezpieczny w dniu sądu, to jest jedna z najważniejszych nauk w Biblii. To jest być lub nie być Kościoła. To jest być lub nie być także naszego zboru. Dlatego tak ważne jest dobrze rozumieć tę naukę. I tutaj widzimy, że Paweł i Jakub nie tyle się ze sobą kłócą, co raczej współpracują ze sobą i każdy z nich rzuca światło na inny aspekt tej nauki. Najpierw Paweł potępia legalizm, czyli takie przekonanie, żeby w imię prawa uzależniać nasz status przed Bogiem od wypełniania dobrych uczynków. Ale potem Jakub następnie potępia antynomizm, czyli takie przekonanie, że w imię taniej łaski należy zwolnić chrześcijan ze wszystkich dobrych uczynków, skoro jesteś wierzący, to już nie musisz nic robić i będzie spokojnie i dostajesz bilet do nieba. Tymczasem biblijna prawdziwa nauka o usprawiedliwieniu, ona lokuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma błędami, nie wpadając w żaden z nich, wymykając się obu tym błędom. Usprawiedliwienie nie jest uzależnione od twojego uświęcenia, ale twoje uświęcenie zawsze powinno towarzyszyć twojemu usprawiedliwieniu. I myślę, że bardzo dobrze i bardzo zwięźle ujął to Jan Kalwin, kiedy sformułował to w formie takiego paradoksu. Myślę, że warto go sobie zapamiętać, bo to jest bardzo króciutkie i mądre zdanie. Usprawiedliwia nas sama wiara, ale ta wiara nigdy nie jest sama. Usprawiedliwia nas sama wiara, ale ta wiara nigdy nie jest sama. Zostaliśmy przyjęci przez Boga wyłącznie na podstawie wiary, ale prawdziwą wiarę poznajemy po tym, że zawsze towarzyszą jej dobre uczynki, wykonywane z wdzięczności do Pana, który nas zbawił. I w ten sposób dochodzimy do ostatniej partii tego tekstu, czyli do wersetów od 25 do 26. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Drugim przykładem, którego używa tutaj Jakub, a również pochodzi ze Starego Testamentu, jest nierządnica Rahab. I o tym wyzwaniu, z którym ta kobieta musiała się mierzyć, możemy sobie przeczytać w drugim rozdziale Księgi Jozuego, w którym też poznajemy ją zresztą po raz pierwszy na kartach Biblii. I pomimo swojego grzesznego stylu życia, no nazywamy ją nierządnicą Rahab, ona jednak bała się Boga Izraela. Zdecydowała się zaufać Mu, mimo tego, że tak naprawdę była jedną z nielicznych osób, która to zrobiła w całym Jerychu. I dzięki właśnie tej swojej ufności w to, że Bóg Izraela jest kimś wyjątkowym, jest Bogiem potężniejszym niż wszyscy inni bogowie, dzięki tej ufności liczyła na ratunek, kiedy Izraelici zdobędą Jerycho, kiedy dojdzie do oblężenia tego miasta. Jakub nawiązuje tutaj konkretnie do takiej dramatycznej chwili, kiedy ona decyduje się postawić wszystko na jedną kartę, kiedy jej wiara przerodziła się, no właśnie, w czyn. Rahab postawiła wszystko na jedną kartę, ukryła wywiadowców izraelskich w swoim domu, a następnie pomogła im w ucieczce z miasta. I dzięki temu została wraz ze swoją całą rodziną ocalona w obliczu najazdu. Jej wiara znalazła swoje potwierdzenie, a dokładnie jej wiara okazała się być autentyczna dzięki jej uczynkom, dzięki temu, co na podstawie tej wiary zrobiła. I w końcu Jakub wieńczy to swoje rozważanie dotyczące stosunku wiary do uczynków tym barwnym porównaniem. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Powtarza się to jak refren, jak widzimy w tym fragmencie, który czytamy. I podczas gdy do tej pory dużo mówiłem o tym, jak żywa wiara wydaje naturalne owoce, to teraz chciałbym, abyśmy zainspirowani tą historią Rahab skupili się może troszkę nad inną funkcją wiary. Jeśli ta funkcja wiary działa u nas prawidłowo, to myślę, że tym łatwiej będzie nam rozeznać, czy wszystko jest z nami w porządku. Kiedy do naszego życia przychodzą z zewnątrz, tym razem z zewnątrz, różne wyzwania, różne próby, różne trudności, to jeśli nasza wiara jest żywa, staje się w nas wewnętrzną twierdzą, wewnętrzną fortecą, dzięki której jesteśmy w stanie sprostać tym rzeczom, które przychodzą do nas z zewnątrz. I tu jest miejsce na duchową diagnozę. W jaki sposób ty reagujesz na duchowe wyzwania, które do ciebie przychodzą z zewnątrz? Ale nie tylko duchowe, wszelkie różne wyzwania, wszelkie trudności, które spotykasz na swojej chrześcijańskiej drodze. Czy w chwilach próby twoja wiara jest na tyle silna, że okazuje się być ci tarczą? Czy raczej wracasz z tych bitew na tarczy? Mamy takie sformułowanie też w języku polskim. Czy twoja wiara okazuje się być na tyle żywa, że zmusza cię do podejmowania trudnych, ale słusznych wyborów ze względu na Chrystusa? Czy może raczej w takich chwilach rezygnujesz, podejmujesz łatwe, ale grzeszne wybory? I w tym kontekście zrobiłbym duży błąd, gdybym nie podzielił się z wami pewnym ważnym dla mnie przykładem tego, co to znaczy podejmować słuszne, ale trudne wybory ze względu na Chrystusa. Zresztą ten przykład nie jest nam szczególnie odległy pod kątem czasu, który minął od tamtych wydarzeń. Dietrich Bonhoeffer był luterańskim pastorem, który żył w Niemczech za czasów i za rządów Adolfa Hitlera i partii nazistowskiej. Miałem okazję kiedyś być z Martą w jego domu i widzieć nawet dosłownie krzesło, z którego został aresztowany przez nazistów, także ten przykład szczególnie do mnie przemawia. Od 1935 roku, a więc jeszcze troszeczkę przed wojną, on prowadził Finkenwalde, swoją drogą to jest dzisiejszy Szczecin, takie seminarium kościoła wyznającego. To był kościół, który był nielegalny w tamtych czasach, dlatego że sprzeciwiał się wprost nazizmowi. No i właśnie, 2 lata później ta szkoła została napadnięta przez Gestapo, zlikwidowana przez te niemieckie służby. I w 1939 roku, a więc już w roku wojny, Bonhoeffer dostał taką bardzo miłą propozycję ze Stanów Zjednoczonych, żeby poleciał sobie do Stanów Zjednoczonych, został tam, miał długoterminową pracę, bezpieczne miejsce, w którym mógłby pozostać, dlatego że jego twórczość już wtedy była uznawana za coś wartościowego. I Bonhoeffer miał tutaj wybór. Mógł zostać w Stanach Zjednoczonych, nie wracać do tych Niemiec, które były ogarnięte wojną, gdzie najprawdopodobniej czekałoby go coś złego, ale z poczuciem misji, ze względu na Chrystusa, postanowił wrócić do Niemiec. Do Niemiec rządzonych przez nazistów, bo nie chciał zostawić swoich wiernych w Niemczech. I ta decyzja wiele go kosztowała. Kosztowała go aż tyle, że został przez nazistów aresztowany, tak jak już powiedziałem, a niecały miesiąc przed końcem wojny, kiedy już Niemcy przegrywali, kiedy ten reżim nazistowski już zupełnie upadał, mimo że nie musieli tego robić, powiesili go. Miesiąc przed końcem wojny. Żywa wiara wciąż prowadziła Bonhoeffera na jego drodze z Chrystusem. Od jednego słusznego wyboru do drugiego słusznego wyboru, trzeciego słusznego wyboru, aż w końcu doprowadziła go nawet na śmierć. Ale nawet umierając, Bonhoeffer był bardziej żywy niż kiedykolwiek. W przeciwieństwie do wieszających go, no właśnie, duchowych trupów. Kochani, to są historie z przeszłości. Ale jak jest z nami? Czy twoja wiara, moja i twoja wiara, czy ona jest żywa, czy martwa? Czy po wysłuchaniu tego kazania nie dostrzegłeś może sobie przypadkiem wewnątrz siebie tego duchowego trupa, którego starasz się gdzieś schować, tak żeby inni nie zobaczyli w jakiejś szafie swojego serca? A może z przerażeniem stwierdziłaś, że do tej pory twoja wiara była zaledwie wiarą demonów? Jeśli tak, to tak jak wcześniej powiedziałem, nie bój się. Nie uciekaj przed tym faktem, jeśli coś takiego w sobie rozeznałeś czy rozeznałaś, ale przyjdź bez wahania do Chrystusa. Proś, żeby ocalił cię, żeby uczynił cię nowym stworzeniem, dał ci nową, żywą wiarę, która wleje nowe życie do twojego wnętrza i pozwoli ci żyć dla Niego pełnią życia. I w ramach tego krótkiego podsumowania chciałbym zebrać to wszystko, czego się nauczyliśmy w formie 3 myśli, z którymi chciałbym was dzisiaj zostawić, kiedy wyjdziemy z tej kaplicy, kiedy będziemy jeszcze myśleli dziś wieczorem na temat tego, co usłyszeliśmy i w nadchodzącym tygodniu. Po pierwsze, Chrystus zbawił nas nie tylko po to, żebyśmy mogli uniknąć piekła, ale żebyśmy żyli dla Niego pełnią życia. I chociaż wiara jest czymś wewnętrznym, to ona naturalnie powinna uzewnętrzniać się w postaci dobrych uczynków w naszym życiu. Po drugie, Paweł i Jakub są ze sobą zgodni. Zostajemy przyjęci przez Boga tylko na podstawie wiary, ale prawdziwą wiarę rozpoznajemy po tym, że zawsze towarzyszą jej dobre uczynki, które wykonujemy z wdzięczności dla Boga, który nas zbawił. I w końcu po trzecie, kiedy do naszego życia przychodzą z zewnątrz różne wyzwania, trudności, próby, cokolwiek, to żywa wiara może stać się dla nas wewnętrzną fortecą, twierdzą, w której jesteśmy w stanie się schronić, dzięki której jesteśmy w stanie im sprostać. Nie dzięki naszej sile, nie dzięki tego, że my się tak postaramy, żeby nasza wiara była silna, ale z Bożej łaski. Amen? Amen.